Dobrze was widzieć, bracia i siostry, w ten chłodny dzień. Cieszę się, że dotarliście jakoś i że tutaj mamy dobry czas i że myślę, że nikomu nie jest za gorąco. Jeżeli chcemy czymś wartościowym cieszyć się w naszym życiu, to wcześniej trzeba w tej sprawie coś albo nawet wiele poświęcić. Ktoś na przykład chce cieszyć się opinią dobrego lekarza, no to ma przed sobą wiele lat ciężkich, trudnych studiów, żeby taką opinię potem mieć. Ktoś chce zostać mistrzem świata w maratonie, no to ma przed sobą mnóstwo treningów i to w każdą pogodę, nie tylko wtedy, kiedy jest pięknie. Ktoś chce mieć jesienią dobre zbiory w ogrodzie, a to na wiosnę trzeba, nawet jak zimno i pada, trzeba już zasiewać, ponosić koszty i trudy uprawy. Wtedy może mieć dobre zbiory w ogrodzie. To jest oczywiste i chyba całkiem sensowne, że inwestujemy czas, środki, siły, wiedzę, by osiągać życiowe cele, które sobie wytkniemy. I my jako chrześcijanie też mamy oczywiście swoje cele duchowe. Mamy przed sobą Królestwo Boże, a Pan Jezus kiedyś nawet poradził, żeby kiedy planujemy obiad, przyjęcie, kogoś zapraszamy na obiad, żeby również coś takiego przygotowywać z myślą o zapłacie w Królestwie Niebios. Żeby nawet takie drobne, prozaiczne czyny pełnić z myślą o tym, żeby mieć jakiś owoc, jakąś nagrodę w Królestwie Bożym. Zajrzymy dzisiaj razem do Ewangelii Łukasza, do 14 rozdziału i czytamy od wersetu 15 Słowo Boże, które razem dzisiaj rozważymy i mam nadzieję, że wyciągniemy dla siebie dobre wnioski. Czytamy tutaj tak, na te słowa, jeden z obecnych przy stole, na jakie słowa, to trzeba by było poczytać wcześniej, o co tam chodziło, ale właśnie chodziło o to, że Jezus poradził, że kiedy ktoś urządza przyjęcie, kto chce zaprosić kogoś na obiad lub kolację, żeby pomyśleć, czy może to przysłużyć się i w jaki sposób przysłużyć się Królestwu Bożemu. I na te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Piękne hasło, piękne stwierdzenie. Jezus mu odpowiedział. Pewien człowiek przygotował wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych: możecie się już schodzić, stół zastawiony. Kiedy ten człowiek wypowiedział to zdanie, że szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym, Pan Jezus zaczął opowiadać takie oto podobieństwo, taką przypowieść. Znaczy, jak gdyby chciał powiedzieć, że no pięknie to mówisz, to rzeczywiście powinno być oczywiste, ale chyba nie dla wszystkich jest to oczywiste, bo posłuchaj tej przypowieści. Jeśli chodzi o tamtejsze zwyczaje, to gdy ktoś urządzał jakieś przyjęcie, gdy jakąś ucztę planował, to wcześniej zapraszał ludzi bez określonej daty, kiedy się to odbędzie. Ponieważ ze względów sanitarnych, ze względu na gorącą pogodę, ze względu na różne inne przyczyny, nie można było tak sobie dokładnie na długo, na miesiąc czy na dwa miesiące wcześniej określić, kiedy będzie ta uczta, bo na przykład wół, który miał być przeznaczony na ucztę, ucieknie na przykład. Nie? Nie można go było wcześniej dziabnąć i do zamrażarki włożyć i w określonym czasie dokładnie rozmrozić i użyć. To wszystko było ruchome. Nie było lodówek, nie było metod takich jak dzisiaj, żeby można było dużo wcześniej na miesiące zaplanować datę. Wszystko się przygotowywało powoli i przychodził taki dzień. Zaproszeni goście już przyjęli zaproszenie, wiedzieli, że się szykuje impreza, szykuje się uczta i czekali na hasło, kiedy trzeba przyjść, kiedy już będzie wszystko gotowe. I tak prawie, że z dnia na dzień taki posłaniec szedł do tych wszystkich zaproszonych gości i mówił, już jest gotowe, jest już gotowe, zaczynamy jutro rano na przykład, nie? I wtedy się wszyscy goście schodzili. Dopiero kiedy został dopięty ostatni szczegół tego przyjęcia, wtedy zapraszano gości. W Ewangelii Mateusza to dobrze widać. Powiedzcie zaproszonym, polecił, że pierwsze danie gotowe, mięso czeka na przyrządzenie, wszystko już dopięte. Przyjdźcie na wesele. Właśnie o to mi chodzi, żebyśmy to uchwycili, tę właśnie myśl, że dlatego zaproszeni nie mieli konkretnego terminu. To tak myślę, że chrześcijanie łapią wątek, że my jesteśmy zaproszeni, ale nie mamy konkretnego terminu, nie? I dlatego potrzebujemy być cały czas gotowi. Tak, wtedy ci zaproszeni goście żyli w gotowości, by na dane hasło niezwłocznie przybyć na przyjęcie. No i gdy to hasło padło, cóż tutaj Pan Jezus opowiada? Otóż wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Słyszycie? Przygotowane. Przyjęli zaproszenie na to przyjęcie. A teraz wszyscy po kolei zaczynają się wymawiać. Pierwszy powiedział, właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam. Lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Bo pole mu ucieknie. Dostanie nóg i nie będzie pola. Drugi powiedział, kupiłem 5 par bydląt zaprzęgowych i właśnie ich idę wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział, dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Hej, żonaci. Świeże żonaci. No, przykro. Kiedy padło hasło, że już czas ruszać z relacji, z tej opowieści Pana Jezusa, z tego podobieństwa wynika, że jeden po drugim zaczął kombinować i się wymawiać. Po powrocie sługa zawiadomił o tym swego Pana. Wtedy Pan domu rozgniewany powiedział do sługi, wyjdź więc czym prędzej na place, odwiedź miejskie zaułki i sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł, Panie, postąpiłem jak kazałeś i wciąż są wolne miejsca. Jeszcze trochę miejsc tu jest, widzę. Chociaż już dużo utykających, niepełnosprawnych, ubogich, bo ci bogaci, bo ci zdrowi, ci tego, oni nie mają czasu, oni nie mają potrzeby teraz. Po co mi Bóg? Nigdy nie zapomnę, kto jeden z miejscowych pijaczków do mnie mówi, Panie Marianie, aktualnie Bóg mi nie jest do niczego potrzebny. No tak, tak. Więc ci ludzie zaczęli się wymawiać i dlatego Pan postanowił, że zwoła, że zaprosi na tę ucztę różnych ludzi, takich, których może by nikt nie chciał zaprosić. Ale co ważne tutaj, co chciałbym odnotować, to to, że ci, którzy się wymówili, ci zaproszeni oryginalnie, którzy mieli być tam przy stole, ci swoją nieobecnością, wymówkami, wycofaniem się, skupieniem się na czymś innym, nie położyli Panu całej imprezy. To nie było tak, że się wycofali i Pan został z tym jedzeniem, z tym wszystkim. Sam biedny siedzi przy tym stole, jak ja kiedyś przejeżdżając przez jedno miasteczko w niedzielne popołudnie po usłudze w innym zborze postanowiłem, że wstąpię do jednego pastora, bo taki mam zwyczaj, jak mogę, żeby gdzieś jeszcze zahaczyć, porozmawiać. I przychodzę, a tu stół zastawiony jedzeniem, a on siedzi z żoną i z dwójką dzieci przy tym stole, taki smutny. Ja mówię, co się stało? Ano, mieli być goście z Ameryki dzisiaj i jeszcze inni goście. I się wycofali w ostatniej chwili, kobieta narobiła jedzenia i siedzimy tu sami przy tym i po prostu góra jedzenia, no, i nie ma smutno. To tutaj, w tym podobieństwie Jezusa nie ma tej myśli, że ci zaproszeni się wycofali i teraz niestety smutno w tym Królestwie Bożym by miało być. Otóż nie. Ci ludzie co najwyżej zaszkodzili sobie samym, bo dalej czytamy jeszcze tak. Wtedy Pan polecił, wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny, bo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. To są twarde słowa, które Pan Jezus wypowiedział na koniec tego podobieństwa. Chciałbym teraz zaproponować, byśmy poszukali głównej myśli tej przypowieści, bo w przypowieści Jezusa zawsze chodzi o jakąś jedną główną lekcję, jedną główną myśl. Nie chodzi o szczegóły wszystkie, o te szczegóły tworzą pewną narrację, obraz nam malują, żebyśmy złapali główną myśl podobieństwa. Otóż wiemy dobrze, że Chrystus Pan przyszedł po to, aby zaprosić do zbawienia wszystkich Żydów, tak? On przyszedł do swojego narodu. Przyszedł, aby zbawić lud swój od grzechów jego. I chodzi o naród wybrany, o Żydów. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela, powiedział w pewnym momencie. To był jego cel przyjścia na ten świat, podstawowy cel. Tych 12 posłał Jezus z takimi poleceniami. Nie udawajcie się w drogę do pogan, nie wchodźcie do miasta Samarytan. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Tak 12 apostołom wydał takie polecenie, co jest spójne z tym ogólnym planem, że zbawienie było w pierwszej kolejności przeznaczone dla Żydów. Ale Żydzi, jak wiemy, odrzucili Syna Bożego i dar zbawienia. Mieli zaproszenie do tego stołu, na to przyjęcie wspaniałe, ale odrzucili, wycofali się. Przyszedł do swego, czytamy w Jana 1,11, swoi go jednak nie przyjęli. Jezus mówił o tym wielokrotnie, o tym odrzuceniu. On był świadomy, że właśnie jego naród nie przyjmie tego poselstwa, nie przyjmie Ewangelii jako naród. I to wypowiadał w różnych okolicznościach. Opowiedział kiedyś podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Pamiętamy to podobieństwo. I końcówka tego podobieństwa brzmi tak. W końcu posłał do nich swojego syna. Jego uszanują, pomyślał, ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie, to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, wtedy przejmiemy jego dziedzictwo. Tak też uczynili, wypchnęli go poza winnicę i zabili. I tu Jezus mówił o tym, że któregoś dnia go wyprowadzą poza mury Jerozolimy i go tam zabiją. Pomyślmy, jakaż to przykrość dla Boga, że tak umiłował tych ludzi, że w swojej miłości posłał swojego Syna, żeby ich uratować. Przygotował takie przyjęcie wspaniałe, a oni pogardzili tym, odwrócili się. I dlatego też, jak wiemy, z dalszych opisów Ewangelii i nauki apostolskiej, Bóg przekierował swoją łaskę z Izraela na narody pogańskie. Tak jak w tym podobieństwie, jeśli ci nie chcieli przyjść, to Pan posłał między opłotki, posłał na drogi prowadzące do miasta, by stamtąd sprowadzić. I tak to właśnie się stało z Ewangelią, że gdy Żydzi ją odrzucili, Bóg ją skierował do narodów pogańskich. I chciałbym zacytować jeden fragment z Dziejów Apostolskich z 13 rozdziału, rzecz się dzieje w Antiochii Pizydyjskiej, kiedy to apostoł Paweł i Barnaba tam głosili Żydom Ewangelię i czytamy: w następny sabat prawie całe miasto zgromadziło się, aby słuchać słowa Pana. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, wpadli w zazdrość, zaczęli bluźnić i podważać to, co Paweł mówił. Wtedy Paweł i Barnaba oświadczyli im śmiało i z przekonaniem: wam jako pierwszym mieliśmy przekazać słowo Boga. Skoro je jednak lekceważycie i uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, to zwracamy się do pogan. Tak bowiem polecił nam Pan: ustanowiłem cię światłem dla narodów, abyś niósł zbawienie aż po krańce ziemi. Słysząc to, poganie cieszyli się i wyrażali z uznaniem o słowie Pana. A ci wszyscy, którzy byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, uwierzyli. To jest jedno z miejsc Słowa Bożego, które mówi o tym przekierowaniu łaski Bożej na narody pogańskie. Bóg okazał wspaniałomyślność względem innych narodów. No i padły te straszne słowa pod adresem Żydów, że ostatecznie spadł na nich gniew Boga, jak przeczytaliśmy. I ta przypowieść jest przede wszystkim przedstawieniem prawdy o rzeczywistym stosunku Żydów do oferowanego im zbawienia i pokazuje to właśnie, co apostoł Paweł, widząc duchową rzeczywistość, napisał w natchnieniu Ducha Świętego o Żydach, że oni zabili Pana Jezusa i proroków i nas prześladowali, Bogu okazali się niemili i wszystkim ludziom przeciwni. Przeszkadzali nam także w głoszeniu dobrej nowiny poganom, by nie dopuścić do ich zbawienia. W ten sposób dopełnili miary swoich grzechów, lecz ostatecznie spadł na nich gniew Boga. Ta przypowieść, którą opowiedział Jezus w obecności też różnych Żydów, właśnie w pierwszej kolejności to miała znaczyć, że łaska Boża skierowana do narodu wybranego została odrzucona, nie chcieli przyjść, nie chcieli skorzystać, chociaż byli zaproszeni, to Bóg skierował to ku wszystkim narodom pogańskim. A czego my dzisiaj możemy się z tej przypowieści nauczyć? Ja bym chciał, żebyśmy chcieli się czegoś nauczyć. Żebyśmy nie tylko ocenili to, że Jezus kiedyś Żydom tak przygadał. No bo to poszło im w pięty. Tam czytamy w innym miejscu, że jak powiedział takie właśnie podobieństwo, to oni się wściekli, bo wiedzieli, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo. Pokazał im, jacy oni są naprawdę. A czego my się możemy dzisiaj nauczyć? Otóż jako ludziom duchowo odrodzonym przez wiarę w Jezusa Chrystusa wypadałoby myśleć, że każdy z nas postawił Królestwo Boże na pierwszym miejscu. Że gdy Ewangelia do nas dotarła, gdy ktoś nam głosił Słowo Boże, my przyjęliśmy to Słowo Boże do serca, to od tego czasu, od tego momentu, kiedy przyjęliśmy chrzest, kiedy zaprosiliśmy Jezusa do serca, od tego momentu Królestwo Boże, udział przy tym stole w Królestwie Bożym jest, będzie zawsze dla nas priorytetem, rzeczą najważniejszą, tak? Należałoby myśleć, no nie? Zgadzacie się czy nie? Mówię to do tych, co już uwierzyli, do tych, którzy przyjęli Chrystusa. No tak. Bo przecież tak sobie nasz Pan i Zbawiciel życzy, gdy powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To znaczy, że zawsze na pierwszym miejscu chrześcijanin postawi Królestwo Boże ponad wszystko inne. I wszyscy w związku z tym mamy na ustach to przekonanie: błogosławiony ten, który będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Ach, tak, cieszymy się, szczęśliwy ten, jak to inny przekład mówi. Szczęśliwi jesteśmy, że mamy to zaproszenie, że mamy przed sobą Królestwo Boże. Hej, nie śpijcie, tylko się cieszcie z tego, że mamy Królestwo Boże przed sobą. Teoretycznie tak jest. Każdy zapytany, każdemu jak spojrzę w oczy i zapytam, to odpowie: no jasne, Królestwo Boże, Ale niestety praktyka życia pokazuje, że gdy przychodzi co do czego, do jakiejś konkretnej sytuacji, gdy ze względu na Królestwo Boże trzeba zaprzeć się samego siebie, gdy trzeba ponieść jakąś stratę, gdy trzeba się poświęcić, gdy trzeba zrezygnować z własnych planów i przyjemności, to co? To wówczas z tego przyszłego wiecznego szczęścia łatwo rezygnujemy ze względu na krótkotrwałą doczesność. No ja wiem, że wy na pewno nie, ale ja się oglądam w lustrze i widzę we własnych oczach, jak czasem potrafię sprawy Królestwa Bożego odsunąć na bok. No bo to jeszcze... Jezus w tej przypowieści posłużył się całkiem życiowymi sytuacjami. Kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. To nie są jakieś grzeszne sytuacje. To nie są sytuacje, w których są tylko ludzie bezbożni, ludzie, którzy w ogóle gdzieś tam żyją głęboko w świecie. To są sytuacje, w których zaproszenie zostało przyjęte, nastąpiła reakcja pozytywna, wstępna, że chcemy być w tym Królestwie Bożym, ale coś sprawia, że nie jesteśmy gotowi. Zobaczcie, że Pan nie użył tutaj żadnego przypadku, gdy ten z zaproszonych powiedział: nie, bo nie. Nie interesuje mnie to przyjęcie. Nie chcę po prostu. To tak nie było. Tylko to były wymówki. To był taki: bardzo bym chciał faktycznie. Tak, tak, on może nawet napisał jakąś tam, dał temu posłańcowi, że sorry, very sorry, ja bardzo bym chciał, ale nie mogę być, nie? Bo pole, bo żona, bo woły, bo coś tam jeszcze. Są sytuacje, gdy ludzie świadomie się sprzeciwiają Ewangelii i mówią: daj mi spokój z tym Bogiem, daj mi spokój z tą Ewangelią. W ogóle nie, mnie to nie interesuje. Idź z tym, nie? Ale tutaj to podobieństwo nie jest powiedziane na okoliczność takiej sytuacji. Pamiętajmy, ono jest powiedziane w pierwszej kolejności do Żydów, czyli do wybranego narodu, ludzie, słyszycie? Czyli jeżeli my jako chrześcijanie chcemy zastosować tę przypowieść do naszego życia, to ona właśnie jest skierowana do ludzi wierzących, do tych, którzy przyjęli zaproszenie od Boga. I chodzi o to, żebyśmy my, którzy przyjęliśmy Ewangelię i Boże zaproszenie do udziału w Królestwie Bożym, nie popełnili tego błędu, który popełnił naród żydowski w całości. Bo niestety w praktyce, gdy przychodzi co do czego, Królestwo Boże zbyt często przegrywa w rankingu naszych wartości, naszych priorytetów w życiu. Czy potrzebujemy jakichś przykładów? No to wystarczyłoby osobiście porozmawiać, każdy z każdym. Znaleźlibyśmy takie przykłady, wiele przykładów. Na przykład pojawia się tani turnus egzotycznych wakacji, a w perspektywie tu mamy w czasy zborowe w Więcborku, żeby nie powiedzieć w Krużewnikach. No i co wtedy? Mamy przyjęcie w doborowym towarzystwie przyjaciół versus spotkanie z jakąś problematyczną rodziną. Co to jak wejdziesz tam, to już od razu na plecach masz 5 ich problemów. Masz do wyboru. Przyjaciele cię zapraszają. Impreza będzie. Radośnie, wesoło. Ła. I iść tam do tej... Ach, co wybieram? Pielęgnowanie własnego domu i ogrodu kontra sobotnia akcja sprzątania po sesji zboru. Mój domek, mój ogród. No trzeba zadbać. Ale to jest przyjemność w ogóle porobić trochę w ogrodzie. W własnym ogrodzie. W kościelnym. A tam. Biblia i osobisty czas z Bogiem versus niepowtarzalna impreza na mieście. No to Biblię zawsze mogę przecież poczytać. A to jest impreza. Ła, przyjeżdża ktoś znany. Tłumy walą tam. Nie? Ekscytujący flirt versus posłuszeństwo Słowu Bożemu. Nie flirtuj ze światem. Co bierze górę? Ku czemu się skłaniamy? Ludzie, niestety, ale skłaniamy się często ku światu. Pięknie się tak mówi, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Pięknie się to śpiewa, pięknie się to deklaruje słownie. Ale pomyśl, jak codziennie w życiu odnosisz się do sprawy Królestwa Bożego. Bóg nie będzie w nieskończoność czekał, ani nas prosił, jak Pan, ów Pan z przypowieści, jak Bóg w odniesieniu do Izraela. Zaprosi kogoś innego. Posłuży się kimś innym. Nie jesteś pępkiem świata. Szczęście Boże, chwała Królestwa Bożego nie zależy od naszych zachcianek, naszych fochów, naszych, powiedzmy, niedyspozycji i tak dalej. Jeśli my nie chcemy, to nie będzie tak, że będzie miejsce w Królestwie Bożym przy stole napisane: Marian Biernacki miał tu być, wszyscy się smucimy, bo go nie ma. Ludzie, tam wcale nie będzie w ogóle tego wpisu, tego krzesła dla mnie. Jeśli ja dzisiaj sprawy Królestwa Bożego nie będę traktował na pierwszym miejscu, to tam nikt nawet... Inni zajmą moje miejsce, będzie chwała, będzie radość, będzie szczęście, wieczne szczęście, a mnie wszystko przejdzie koło nosa, bo byłem głupi, że różne sprawy tego świata dla mnie brały górę i tylko mówiłem, że Królestwo Boże jest dla mnie najważniejsze, kazania wygłaszałem na ten temat, a sam jak tylko co do czego, to myk w stronę świata, a sprawę Królestwa Bożego na potem. Bracia i siostry, jest to piękne stwierdzenie, które wypowiedział ten człowiek i to nie było w ramach podobieństwa, tylko faktycznie facet posłuchał, co Jezus mówi i facet się poruszył i mówił: błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Jest to piękne zdanie, prawdziwe zdanie, bo to rzeczywiście wielkie szczęście, żebyś zwykły człowiek taki jak ja czy ty, żebyśmy mogli być w Królestwie Bożym, być przy stole z Panem Jezusem, być w Jego chwale na wieki wieków. To jest wielkie wyróżnienie. To się przytrafia nielicznym. Dlatego chcę dzisiaj zaapelować i zachęcić, byśmy codziennie pokazywali naszym postępowaniem, że jesteśmy ludźmi Królestwa Bożego. Że Królestwo Boże jest w naszym sercu, jest w naszej głowie, że cały czas o tym myślimy, że tęsknimy, że się tam wybieramy, że różne rzeczy podporządkowujemy w sprawie Królestwa Bożego. Niech to będzie oczywiste, bracia i siostry. Gdy patrzymy rano w lustro, niech to będzie oczywiste, jak patrzymy na swój fejs, niech to będzie dla nas jasne, że Królestwo Boże tego dnia będzie na pierwszym miejscu. Niech to będzie oczywiste, gdy przyglądają się nam dzieci i nasi krewni, nasi domownicy. Niech to będzie widoczne. Niech to będzie oczywiste, gdy kupujemy albo sprzedajemy, gdy się żenimy albo za mąż wychodzimy. Niech to będzie oczywiste, gdy jesteśmy w szkole i w pracy. Niech wszędzie to będzie oczywiste. W oczach obserwujących nas ludzi, ale jeszcze bardziej w oczach naszego Pana Jezusa Chrystusa, że Królestwo Boże nam świeci, że wszystko podporządkowujemy sprawom Królestwa Bożego. Jak się czujemy, gdy ludzie nie liczą się z naszymi słowami, gdy lekceważą to, co powiedzieliśmy, gdy gardzą naszym zaproszeniem? Źle się czujemy, no nie z tym. To jest dla nas jakaś przykrość. Zupełnie inaczej się czujemy, gdy ludzie liczą się z naszymi słowami, gdy doceniają to, co dla nich zrobiliśmy. A Bóg, który przyniósł nam w osobie Jezusa Chrystusa dar życia wiecznego, który cały plan ustanowił, plan zbawienia, żebyśmy mogli skorzystać, żebyśmy mogli być w Królestwie Bożym, żebyśmy mogli spożywać chleb przy stole w Królestwie Bożym. Jakże mu jest przykro, jeżeli my lekceważymy to, jeżeli sprawy doczesne, sprawy tego świata biorą górę w naszym życiu. Jakże ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, czytamy w liście do Hebrajczyków. Jakże możemy liczyć na to, że to miejsce w Królestwie Bożym będzie dalej dla nas trzymane, jeżeli dzisiaj się wymawiamy, jeżeli dzisiaj nie mamy czasu na sprawy Królestwa Bożego. Więc chociaż wydaje się oczywiste, że wszyscy jesteśmy nastawieni na Królestwo Boże i gotowi wszystko temu podporządkować, to niestety w praktyce okazuje się, że zbyt często zachowujemy się inaczej. Czy nie dlatego, że bardziej kochamy świat i nasze życie niż naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy nie dlatego, że tymczasowe atrakcje są bliższe naszemu sercu niż Królestwo Boże? Czy nie dlatego, że dużo czasu poświęcamy doczesności, a zbyt mało wieczności? Dlatego będziemy mówić o Królestwie Bożym coraz częściej. Obiecuję wam to. Będziemy mówić o Królestwie Bożym, aby było oczywiste, że Królestwo Boże zawsze jest naszym priorytetem. Okej? Będziemy się w ten sposób budować, będziemy przekierowywać wzrok, będziemy pokazywać wartość Królestwa Bożego, żeby za każdym razem, kiedy pojawia się taka jakaś sytuacja, co wybrać, żebyśmy zawsze wybrali Królestwo Boże i byli w niebie. Powstańmy do modlitwy.